Ciąg dalszy serii na temat Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. I w tym piątym rozdziale przeczytam pierwszych 16 wierszy. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce tak, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś w swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy zaś jednomyślnie gromadzili się w portyku Salomona. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich dołączać, chociaż lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzyli Panu, mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Było tak, że nawet na ulicę wynosili chorych, kładli ich na noszach i posłaniach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra padł na niektórych z nich. Schodziły się również tłumy z miast wokół Jerozolimy. Ludzie przynosili ze sobą chorych i nękanych przez duchy nieczyste i wszyscy oni doznawali uzdrowienia. Czyli myślę, że to jest jedna z trudniejszych historii, którą napotykamy w Nowym Testamencie. Historii, która wywołuje wiele kontrowersji, która powoduje wiele znaków zapytania, która wzbudza niepokój, a nawet może i strach w sercach wielu wierzących ludzi, dlatego że to jest straszna historia. Wyobraźcie sobie dzisiaj coś takiego tutaj? Nie wy, ale ktoś inny przychodzi, ja coś mówię, a ten ktoś pada martwy, a potem jego żona i pada martwa? Jak byście się czuli po takim nabożeństwie? Gdyby dzisiaj taka sytuacja miała miejsce. Ale też przez lata napotykałem różne komentarze na temat tego fragmentu i prawdę mówiąc, chyba żaden mnie nie zadowolił. Część z nich uważałem, że dają fajne odpowiedzi, ale częściowe. Inne znowu to wręcz dla mnie jakieś bzdury głosiły. Dlatego jeśli już mówimy o Duchu Świętym w Dziejach Apostolskich, to nie można pominąć tego fragmentu, bo wierzę, że skoro on jest zawarty w Piśmie, to dlatego, że jest to po coś dla nas, że to jest ważne. I też chodzi o to, żebyśmy właściwie zrozumieli tę całą historię. Gdybyśmy chcieli czytać 4 rozdział, to co poprzedza to wydarzenie tutaj z Ananiaszem i Safirą, to w Kościele Jerozolimskim przyszedł taki czas, że wielu ludzi, żeby nikt nie cierpiał niedostatku, zaczęło sprzedawać swoje majątności i ułożyli po prostu na Kościół. Było to tak zupełnie niezwykłe zjawisko, że na pewno to musiało poruszyć ludzi. I w tym kontekście, w tych okolicznościach pojawiają się też Ananiasz i Safira. I pytania, które się tutaj mogą rodzić, czytając tą historię, to taką, czy Bóg karze w taki sposób wierzących ludzi? Czy Bóg jest tak surowy? I dlaczego, jeśli już jest tak surowy? Dlaczego nie daje im żadnej szansy? Kiedy Ananiasz nie żył, przychodzi jego żona. Piotr nie mówi czegoś w stylu: słuchaj, przed chwilą stało się to i to. Masz jeszcze szansę. Opamiętaj się. Żałuj za swoje grzechy, pokutuj i się nawróć. Piotr tak nie robi. Piotr ma z ducha wiedzy, z daru ducha wiedzy, wie, że nad tą kobietą już został sąd, wyrok już jakby zapadł, tak? Że tutaj nie ma już szansy na opamiętanie się. Pyta się jej tak: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? No tak, za tyle, tak. Więc problemem w przypadku Ananiasza i Safiry to nawet nie jest to, że oni jakby zrobili coś tak po ludzku, ale to, że zatrzymali część pieniędzy, tak, w tym sensie. No Piotr im mówi, przecież wy mogliście zrobić z tym, co wasze, co chcecie. Nic nie musieliście dawać. Mogliście śmiało przynieść tą część, którą przynieśliście i dać ją i tak dalej. Ale coś w tych ludziach było takiego, że oni chcieli również wyjść w oczach innych za równie wspaniałych ludzi, jak ci inni, którzy tu są wspomniani, typu jak na przykład Barnaba, tak? Że chcieli chwały, że chcieli uznania jako ci, którzy się równie w wielkim stopniu poświęcają co inni, gdy tymczasem tak nie było. Ale gdyby nawet nie stać ich było na taki akt poświęcenia, przecież Bóg nie miałby im nic za złe. Problem był gdzieś indziej. Problem był w tym, że oni świadomie zmówili się, by oszukać Kościół. Tym samym Pana Boga. Tu tkwił problem, tak? Apostoł Piotr mówi: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce, także okłamałeś Ducha Świętego? Czyli coś się wydarzyło w życiu Ananiasza takiego, że on otworzył swoje serce nie na prowadzenie Ducha Świętego, ale na tchnienie szatana. Że zaczął słuchać się szatana, a nie już Ducha Świętego. Wiecie, bo gdyby tak po ludzku powiedzieć, no mężczyzna chciał tak, wiecie, nastroszyć piórka i pokazać się z lepszej strony. Ale jeśli mamy do czynienia z wierzącymi ludźmi, to druga strona, powiedzmy taka żona, powiedziała, no ale co ty chcesz zrobić? Ty głupi jesteś? Tak, że nastąpiłaby jakaś refleksja. A tymczasem oni oboje się zmówili, to było perfidne, świadome działanie na rzecz oszustwa. Na rzecz oszustwa. I stało to, co się stało. Czy to byli wierzący ludzie? Mogę powiedzieć, że odpowiedź jest i tak, i nie. Zależy, jak będziemy definiować, kto to jest wierzący człowiek. Ale gdybyśmy chcieli otworzyć pierwszy list Jana, 3:7-10, apostoł Jan mówi tak. Dzieci, nie dajcie się zwieść. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, podobnie jak on. Kto postępuje grzesznie, pochodzi od diabła, gdyż diabeł grzeszy od początku. Syn Boży właśnie po to się pojawił, by położyć kres jego dziełom. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła. Mianowicie, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swojego brata. Więc Jan tu nas wręcz ostrzega. Nie dajcie się zwieść. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż nie jest on w stanie żyć w grzechu, skoro został zrodzony z Boga. Czy to oznacza, że człowiek wierzący, narodzony nowo, nigdy nie upada? Nie. Ale czym innym jest upadanie w grzechu, czym innym jest jakiś chwilowy trwanie w uporze nawet, a czym innym jest życie w grzechu, świadoma chęć pozostania w tym grzechu i nie ma już tak zwanych wyrzutów sumienia. Czym innym jest? Nie można trwać w Bogu i równocześnie świadomie trwać w grzechu. Bo bycie w Duchu Świętym, zrodzone z Ducha Świętego, porusza nasze sumienia i nawet jeśli jesteśmy, że tak powiem, trochę nieposłuszni i oporni, ale gdzieś to sumienie nas ciągle porusza. Duch Święty nas ciągle skłania do pokuty. I wręcz potrafi nas karcić, napominać i tak dalej, tak? Aż w końcu ten nasz czasami twardy kark się skłoni i staniemy się posłuszni. Więc patrząc w świetle tego słowa apostoła Jana, możemy powiedzieć, że czy to byli narodzeni na nowo ludzie? Nie. Ale znaleźli się jednak wśród wierzących ludzi, tak? Być może Ewangelia ich w jakiś sposób poruszyła. wydaje się, że oni też zachowują się też gorliwie w pewien sposób, tak? Mimo wszystko byli gotowi sprzedać jakąś część swojego majątku i coś jakby zrobić dla tego Kościoła. List do Hebrajczyków. W trzecim rozdziale, kiedy czytamy tu takie słowa. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Że jest taka możliwość, jest takie ostrzeżenie, które płynie z Bożego Słowa. Uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, bo jego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. I dalej czytamy. Dziś, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu. Kim właściwie byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czyż nie byli to ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i których zwłoki porozrzuca po pustyni? I komu to przysiąg, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy odmówili posłuchu? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary, tak? Autor tego listu wskazuje na przykład ludu Bożego na pustyni, gdzie wszyscy poginęli, pomarli, tak, na pustyni, dlatego że zgrzeszyli, odmówili Bogu posłuszeństwa i wiary. Z tego powodu to się wydarzyło. Więc są różni ludzie wśród wierzących ludzi, a Pan zna tych, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego. Bo taki jest Boży fundament, o którym mówi apostoł Paweł. Pan zna tych, którzy są Jego oraz, druga część tego fundamentu, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Taki jest Boży fundament. Jezus mówił przypowieść o konkolu. I w naszym języku to odniesienie do konkolu może nas troszeczkę zwieść na manowce. W tym sensie, że konkol to jest niebieski kwiatek, chwast, który rośnie w naszych zbożach. Więc dla polskiego rolnika konkol jest jasnym odniesieniem. Ale to może nas wieść na manowce w ten sposób, że tak naprawdę w oryginale nie jest mowa o żadnych niebieskich kwiatkach konkola, tylko o trawie, która we wczesnej fazie rozwoju niczym się nie różni praktycznie od pszenicy. Dlatego w tej przypowieści, kiedy słudzy się zorientowali w jakiś sposób, że przyszedł nieprzyjaciel w nocy i w to dobre ziarno pszenicy nasiał tego ziarna drugiego, tak? Tej trawy. I mówią, czy Panie, mamy pozbierać, wyrwać tą trawę? A Pan mówi, nie, dlatego że niechcący moglibyście wyrwać też pszenicę. Pozwólcie rosnąć obu, i dopiero w czasie żniwa oddzielcie jednych od drugich. Dlaczego dopiero w czasie żniwa? Bo dopiero kiedy dojrzał kłos, to już nie było żadnej wątpliwości, że to są dwa zupełnie inne gatunki. Wtedy to było widać. Dopóki nie było kłosu, nie, to jedno i drugie wyglądało tak samo. Ale w dojrzałości widać było po owocu, tak, że to nie jest to samo. Że to jest chwast, a to jest to, co jest dobre. Więc podobnie może być tak wśród Kościoła generalnie jako takiego, że w nim mogą być różni ludzie, tak? To tak jak z Judaszem, który do końca, można powiedzieć, chodził za Jezusem, chociaż swoim sercem, można było odwołać się do tego listu Hebrajczyków, że w nim było to złe, niewierzące serce. I odstąpił od Boga żywego. Odstąpił od Boga żywego. Więc Boże Słowo przedstawia nam taką opcję, że można odpaść od Boga, tak? Niestety, ale istnieje taka możliwość, na którą człowiek, dopuściwszy do swojego serca, może zlekceważyć Jezusa. I na przykład apostoł Juda w swoim liście mówi tak. Kochani, od 3 do 4 wersetu. Zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Że Juda mówi, wślizgnęli się między was. Tak? Ta trawa z tego przypowieści o konkolu w naszych przeważnie Bibliach, tak nazywana. Ludzie, którzy są jak taki koń trojański, którzy nie są pod natchnieniem Ducha Świętego, ale pod natchnieniem diabła, tak? Że taka opcja może zaistnieć. I mówi Juda, łaskę naszego Boga traktuję jako przyzwolenie na rozwiązłość. I wiecie, co jest ciekawe? Imię Ananiasz to jest imię, które znaczy dosłownie łaska. Łaska. Imię Safira oznacza szafir. A dla Żydów to imię Safira wzięło się z objawienia Boga na górze Synaj, kiedy Bóg nadawał prawo Mojżeszowi i kiedy, wiecie, ten ogień, to wszystko tam stąpiło, to po tym ogniu skała się stopiła i zamieniła się w szafir. Stąd powstało to imię. Ale wiecie, czasami imiona w Biblii mają też symboliczne znaczenie. Łaska Ananiasz i Safira, która odnosiła się do prawa Bożego, do objawienia Bożego. I czy poniekąd Ananiasz nie uznał, że skoro jest łaska, to tak jak tu jest powiedziane, łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Niektórzy dzisiaj mówią o tak zwanej taniej łasce, czyli takim traktowaniu Boga, że mogę sobie robić, co chcę, bo przecież jestem zbawiony, bo Bóg da mi swoją łaskę, więc mogę żyć, jak mi się podoba. Ale to, że Bóg da łaskę, nie oznacza się, że Bóg zapomniał o swoim prawie. Łaska uzdalnia nas do życia zgodnie z Bożym prawem, a nie wbrew niemu, tak? Po swojemu. Dalej mówi Juda, on praktycznie cały jego list to jest główny temat. Wy natomiast, kochani, przypomnijcie sobie dawne słowa apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powtarzali oni w czasach ostatecznych, pojawią się szydercy, skupieni na własnych bezbożnych pragnieniach. Będą to ludzie wywołujący rozłamy, zmysłowi, nie mający ducha. To jest powiedziane o tych, którzy znajdą się pośród wierzących. Bardzo podobne słowa mówi też Piotr w swoim drugim liście, gdzie mówi w ten sposób. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, których wykupił. Tacy sprowadzą na siebie szybką zgubę. Czy Piotr, pisząc te słowa, nie miał przypadkiem między innymi na myśli Ananiasza i Safiry? Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Znowu, czy Piotr nie ma na myśli Ananiasza i Safiry? Od dawna jednak wyrok na nich już przesądzony i zguba nadciąga. Tak, Piotr wiedział, że ten wyrok już zapadł. Dalej mówi tak Piotr o tych ludziach, którzy są w kościele. Ci natomiast niczym nierozumne zwierzęta z natury przeznaczone do schwytania i na rzeź bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zagłada. Dotknie ich kara za niesprawiedliwość, bo w świetle dnia rozkoszują się rozpustą, a na waszych wspólnych ucztach zachowują się bezwstydnie i obrzydliwie. Pławią się oni w swoim oszustwie. Tak? Z oczu wyziera im chęć nierządu, nienasycona żądza grzechu i nęcą niespokojne dusze, mając serca wyćwiczone w chciwości. To ludzie przeklęci. Zboczyli oni z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami Bileama, syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoje przestępstwa. A ci są jak źródła bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności, bo rozczulając się w pustych zachwytach, podsycają rozwiązłe namiętności tych, którzy ledwie uszli ludziom uwikłanym fałsz. Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem. Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie uwikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przykazanego im świętego przykazania. W ten sposób spełnia się na nich to trawne przysłowie. Pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnie po kąpieli znów w błocie widzieli. To są ostre słowa, które padają, które są skierowane do Kościoła, nie do ludzi niewierzących, tak? Że w Kościele są tacy ludzie. I Piotr o tym mówi. Gdzie kiedy Biblia mówi o Duchu Świętym, czy w ogóle mówi o Bogu, to z wszystkich atrybutów Boga odnoszę takie, ja osobiście mam takie wrażenie, że świętość jest tym atrybutem Boga, który najbardziej odróżnia Boga od ludzi, od wszelkich innych bytów i duchów. Świętość. Że Bóg jest święty. I Duch Święty, znaczy Duch Boży, Duch Pański najczęściej jest określany tym mianem, że to jest Duch Święty. Tak? Aniołowie, czy te wszystkie istoty w niebie, co najczęściej wołają? Jakie mamy zapisy w Biblii? Święty, 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 po trzykroć. Odniesienie w jakiś poniekąd poszlaka, która wskazuje na trzy, na to, że Bóg jest w Trójcy, tak? Święty, święty, święty. To wskazują. Apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówi tak, czy wy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? A tego, kto niszczy świątynię, zniszczy Bóg. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Ale wcześniej, co jest ważne, żeby zrozumieć te słowa, parę wersetów wcześniej Paweł mówi tak, fundament jest jeden. Tym fundamentem jest Jezus Chrystus. Ale kto, jak na tym fundamencie buduje, albo ze srebra, złota i cennych klejnotów, czyli z tego, co jest Boże, albo ze słomy, drewna i siana, tak? Czyli z tego, co podlega spaleniu, to okaże się w dniu Pańskim, kiedy przyjdzie Boży ogień i wypróbuje dzieło każdego, jakie jest. Kto budował z tego, co cenne, tego dzieło przetrwa, ale kto budował ze słomy i trawy, to ogień wszystko pożre. Ale tam Paweł mówi tak, ale on sam ocaleje przez ogień. Czyli tam jest mowa o tym, że ktoś, kto ma sobie fundament wiary w Jezusa Chrystusa, chociażby żył nawet cieleśnie i całe jego życie pójdzie tutaj na ziemi na marne, bo na głupoty je przeznaczył, ale przez to, że miał wiarę w swoim sercu, ocaleje, będzie zbawiony, tak? Więc te słowa, kto niszczy świątynię, tego zniszczy Bóg, nie odnoszą się do takich ludzi, którzy przez jakieś upadki i słabości w jakiś sposób wszyscy możemy marnować po części swoje życie. Ale odnosi się do ludzi, kto wie, czy znowu Paweł nie miał na myśli takich właśnie Ananiaszów i Safirę, którzy z premedytacją, niczym taki koń trojański, idą za natchnieniem diabła i wchodzą do kościoła po to, żeby tak naprawdę rozwalić go od środka. Takich ludzi zniszczy Bóg. To jest w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W szóstym Paweł wraca do tej myśli i mówi znowu, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego? Czy mogę członki Chrystusowe, którymi my jesteśmy, oddawać nierządnicy? Czy mogę współżyć z prostytutką? Wchodzić w jakikolwiek nierząd duchowy, jakikolwiek inny? Będąc członkiem Chrystusa, czy ja mogę to dać? Za wielką cenę zostaliście wykupieni, mówi apostoł Paweł. Łaska nie jest tania, łaska jest bezcenna, tak? Jest drogocenna. I w liście do Tesaloniczan, 4:2-8, Paweł mówi tak. Bo wiecie, jakie zalecenia podaliśmy wam przez Pana Jezusa. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie, powstrzymanie się od nierządu. Każdy z was powinien wiedzieć, w jaki sposób dbać o świętość i o godność w swym pożyciu. Nie ulegać namiętnościom jak poganie, którzy Boga nie poznali. Niech nikt w tej sprawie nie dopuszcza się wykroczeń i nie oszukuje swojego brata, gdyż Pan wymierza za to karę. To wam zresztą zapowiadaliśmy i poświadczaliśmy. Tak? Niech nikt nie dopuszcza się wykroczeń, nie oszukuje swojego brata. Czy znowu jest to mowa o Ananiaszu i Safirze, którzy przyszli oszukać? Gdyż Pan wymierza za to karę. To wam teraz poświadczaliśmy, tak? Bo było to świadectwo Kościoła, że coś takiego się wydarzyło. Wiedzcie, że Pan powołał nas nie do nieczystości, lecz do uświęcenia. Kto ten fakt lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, tego, który nas obdarza swoim Duchem Świętym, tak? Czy przyszliście wystawiać Ducha Pańskiego, Ducha Świętego na próbę? Piotr mówił do Ananiasza i Safiry. W liście do Hebrajczyków spotykamy kolejne trudne słowa, które Biblia nam przekazuje. 10:26-31. Jeśli bowiem po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy. Zostaje tylko jakaś straszna perspektywa sądu i żar ognia mający trawić przeciwników. Kto łamie prawo Mojżesza, ten bez litości na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków ponosi śmierć. Rozważcie zatem, o ile droższej kary winien będzie ten, kto podeptał Syna Bożego, zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znieważył ducha łaski. Ananiasz, który miał symboliczne imię łaska, znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, zemsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan będzie sądził swój lud. Strasznie jest wpaść w ręce żywego Boga. Ten sam list do Hebrajczyków, ale w 6 rozdziale 4-6 mówi tak. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, a którzy odpadli, ponownie doprowadzić do pamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Te słowa jednoznacznie występują wobec takiego nauczania, które słychać w naszym kraju, między innymi też, i co niektórzy mówią, że coraz częściej słychać. Najprościej można by było je zamknąć w stwierdzeniu. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Te słowa zdają się wskazywać na coś innego. Co prawda tutaj autor mówi, że co do nich, co do Hebrajczyków, ma nadzieję, że oni nie są z tych, chociaż widać, że podupadli w swojej wierze, ale ja mam nadzieję, ze względu na wasze dzieła wcześniejsze, że wy nie jesteście z tych ludzi, tak? Dlatego do was piszę, bo jest nadzieja dla was. Chcę was zachęcić, tak? Kończy swój, jeden z ostatnich słów w liście do Hebrajczyków, są słowa z 12 rozdziału 25 werset, gdzie jest powiedziane, strzeżcie się, abyście nie zlekceważyli tego, który do was przemawia. Jeśli tamci nie uszli bezkarnie, gdy odtrącili tego, który ich pouczał na ziemi, tym bardziej my nie ujdziemy, odrzucając przemawiającego z nieba. Tego, kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Wiecie, Biblia nie mówi jasno, że Duch Święty ich poraził, tak, jakimś tam piorunem z nieba. Biblia mówi o tym, że oni skonfrontowani z prawdą po prostu padali martwi, tak. Więc może to być tak, to co w Biblii przejawia się wielokrotnie. Grzeszny człowiek nie może zbliżyć się do Boga, bo w dotknięciu z Bożą świętością natychmiast by musiał paść martwy. Dlatego, kiedy było objawienie na górze Synaj, czy inaczej Choreb, kiedy Mojżeszowi Bóg objawiał prawo, to wszyscy dostali zakaz. Nikt nie ma prawa przestąpić progu góry, bo kto to zrobi, natychmiast umrze. Więc w wielu innych momentach, kiedy synowie Aarona chcieli złożyć inny ogień niż przepisany przez Pana, to przyszedł ogień z nieba i natychmiast pochłonął, tak? Padli martwi przed Panem. Kiedy Uzza chciał, chociaż nie był powołany do tego, a arkę, którą ciągnęły woły na wozie, zachwiało i chciał ją podtrzymać, natychmiast padł martwy. Bo nie był powołany do tego. Więc Biblia w Starym Testamencie pokazuje nam, że jeśli grzeszny człowiek bez przykrycia krwi, bez Bożego powołania zbliży się do świętości Bożej, musi paść martwy. Nie jest w stanie przeżyć tego spotkania, bo jest grzesznikiem, tak? Dlatego musiał też umrzeć Jezus, żebyśmy w Chrystusie stali się usprawiedliwieni i mieli przystęp do Bożej obecności. Natomiast najprawdopodobniej myślę, że było tak, że zarówno Ananiasz, jak i Safira po prostu skonfrontowani z prawdą, kiedy stanęli wobec Bożej świętości, nie mogli wytrzymać tego spotkania. Nie wiem, czy dostali zawału serca, czy jedno i drugie, nie wiem. Padli martwi, tak? Oboje zostali tego samego dnia pochowani. Więc Bóg jest święty. I kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich tą historię, wiecie, jest taka bardzo ciekawa analogia. Księga Dziejów Apostolskich i Księga Jozuego, czy inaczej Księga Jezusa, bo Jozue, a Jezus to jest jedno i to samo imię, i Jehoszua to jest cały czas jedno i to samo imię, są do siebie bardzo podobne. Księga Jozuego to jest historia zdobywania ludu Bożego ziemi obiecanej, która miała być ziemskim królestwem Bożym na ziemi w tamtym czasie. Natomiast Dzieje Apostolskie to jest historia inwazji Królestwa Bożego poprzez Kościół, żeby zdobywać ludzkie serca i ustanawiać Królestwo Boże w tych sercach. Tak? I jest taka ciekawa historia, a zarazem straszna bardzo, w Księdze Jozuego, ale która też jest znacząca. Bóg coś przez nią chce powiedzieć, skoro jest taka historia w ogóle. Kiedy lud Izraela zdobył w niezwykły zupełnie sposób Jerycho. To było potężne miasto, naprawdę wielkie miasto. Dzisiaj byłoby większe, dużo większe od Starogardu, o potężnych murach i tak dalej. Oni zdobyli to miasto w ponadnaturalny sposób. Ale zaraz po tym wielkim zwycięstwie w pobliżu było miasto Aj, małe miasteczko, takie Skarszewy powiedzmy. Tej wielkości było to miasto, podobnej liczby mieszkańców. I oni powiedzieli, po Jerycho to będzie pestka. Ale w Jerycho stało się coś złego. Znalazł się Achan, jeden człowiek na ponad milion ludzi, który skusił się i postanowił zabrać z tego, co Bóg, bo Bóg im wcześniej zapowiedział. Wszystko, co jest w Jerycho, jest przeklęte. Nie wolno wam niczego tknąć. Ale ten człowiek skusił się na kosztowny płaszcz babiloński, na srebro i złoto i to zabrał i ukrył. I kiedy oni wyruszyli z kilkutysięczną armią na pod Aj, ponieśli tam sromotną klęskę. 36 ludzi zginęło, Izraelitów. Jozue pada na twarz, co się dzieje? Co jest grane? O co chodzi? A Bóg mówi, dlaczego ty leżysz? Wstawaj, bo Izrael zgrzeszył. Zaczęli losować, doszli do Achana. Achan przyznał się do winy i wiecie, co zrobili? Ukamienowali jego i jego całą rodzinę, żeby oczyścić się. Straszna, dramatyczna sytuacja. Ale wiedzieli, że Bóg kazał to zrobić tylko z jednego powodu, bo jeśli chcą zdobyć tą ziemię obiecaną, nie ma mowy o jakimkolwiek kompromisie względem Słowa Bożego. I z powodu jednego człowieka 36 ludzi zginęło. Swoją drogą ta historia pokazuje, że ty i ja jako jednostka możesz wpłynąć nawet na historię całego narodu. Ale to, co się wydarzyło wtedy pod Aj, wydarzyło się tu również w Dziejach Apostolskich. W jednym i drugim przypadku jest to niepowtarzalna historia. W tym sensie, że to nie było normą, może powiedzieć dzięki Bogu, tak? W Kościele, ani w Izraelu wtedy. Ale było to pewnym ostrzeżeniem dla ludu Bożego, że ze świętym nie można sobie igrać. Bo Bóg jest święty i nie można lekceważyć Jego łaski. Ananiasz i Safira, Ananiasz ten, który nosił imię łaska, zlekceważył łaskę Bożą. Nadużył ją, wykorzystał ją. Chociaż kto wie, czy apostoł Paweł, kiedy mówił o tym, że w Koryncie wielu pomarło, dlatego że sposób niegodny przystępowało do wieczerzy pańskiej, nie odnosił się również do tego. Może tak być. W każdym bądź razie apostoł Piotr w swoim pierwszym liście mówi o tym, że przychodzi czas sądu i ten sąd zawsze zaczyna się najpierw od domu Bożego. Najpierw od domu Bożego, tak? Że Bóg oczyszcza swój lud. I apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale, od 9 wiersza, może przeczytam, mówi tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy o swoim przyjściu, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem nas. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali, tak? Takie jest Boże nastawienie. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek za sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. To jest wezwanie do ludu Bożego. Chcecie, żeby Pan przyszedł? To postarajcie się. Jakimi wy macie być świętymi w swoim codziennym postępowaniu, w waszym codziennym życiu? Niech On was znajdzie bez nagany. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Niedawno napotkałem komentarz którym ktoś stwierdził, że no bo to ten Kościół jeszcze był niedojrzały, bo tak naprawdę w Chrystusie nie ma żadnego potępienia już i tak dalej dla wierzących, więc to byli niedojrzali ludzie, dlatego się przestraszyli. Ale uważam takie komentarze za opaczne, wynikające ze słabego poznania Słowa Bożego i po prostu niezgodne z prawdą. Tu nie jest mowa o tym, że ludzie się przestraszyli, bo byli niedojrzali. Ja odczytuję to jednoznacznie, że Kościół Boży napełni się bojaźnią pańską. Bojaźnią pańską, która według definicji Słowa Bożego czym jest? Bojaźń Pana jest początkiem poznania, początkiem mądrości. Bojaźń Pana to zła nienawidzieć. Zła nienawidzieć. Wiecie, o Jezusie list do Hebrajczyków mówi tak, że Jezus został namaszczony jak nikt inny, tylko dlatego, że umiłował prawość, a znienawidził nieprawość. To jest cecha charakterystyczna w Jezusie i efekt tego, że On został w taki, a nie inny sposób namaszczony Duchem Świętym na ziemi. Bo umiłował ponad wszystko prawość i znienawidził nieprawość. Dlatego może później Jezus mówił, że są ludzie, którzy mogą posługiwać w darach Ducha Świętego w potężny sposób, a Jezus mówi, idźcie precz, bo ja was nie znam, dlatego że nie wypełnialiście woli Ojca, bo żyliście, bo postępowaliście nieprawie. Bezbożnie, tak? Bo do tego prowadzi tak naprawdę Duch Święty. I zobaczcie, co też tutaj dalej Słowo Boże mówi, co było następstwem tego, że ta wielka bojaźń przyszła na Kościół. A czytamy o tym, że działy się zupełnie niesamowite rzeczy. Przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. Wszyscy jednomyślnie, tak? Mieli jedno serce, jednego ducha. Jeśli chodzi o postronnych, to nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć. Ho, ho, ho. Bo jak ja będę sobie chciał zachować swoje grzeszki, to w tym Kościele wszystko wyjdzie na jaw. I mogę zginąć. Chociaż lud miał w wielkim poważaniu. Ale zobaczcie, słuchajcie, postronni, tak? Już nie było Ananiaszów i Safir, którzy chcieli wejść do Kościoła i robić krecią robotę w tym Kościele. Ale z drugiej strony, werset dalej mówi, przybywało też coraz więcej tych, którzy zawierzali Panu. Mnóstwo zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Czyli widzimy dwa trendy, tak? Wszyscy, którzy chcieli sobie, że tak powiem, łaskę traktować lekko, bali się i nie zbliżali się do Kościoła, ale zarazem ci, którzy naprawdę pragnęli łaski, szerokim strumieniem garnęli się do Kościoła. I było wielu, którzy się nawracali, pomimo tego, że słyszeli, cały strach, wielki strach, wielki, ogarnął cały Kościół oraz wszyscy, którzy o tym usłyszeli. Więc zapewne w całej Jerozolimie i nie tylko. Tak, i były... Na ulicę wynosili i tak dalej ludzi, wszyscy byli uzdrawiani. Wiecie, co to nam mówi? W innym miejscu list do Hebrajczyków mówi, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. I nie chodzi tu, myślę, tylko o niebo, ale o czas na ziemi. Bo co mówi jedno z błogosławieństw, z 8 błogosławieństw? Ludzie czystego serca Boga oglądać będą. Czystego serca. Uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Od Boga żywego. Wiecie, ten fragment, choć z jednej strony może być przerażający, budzić przerażenie, to z drugiej strony ukazuje nam bardzo naturę Ducha Świętego, który pragnie, żeby oblubienica pańska była czysta, święta, bez skazy, a nie naznaczona brudem swoich postępków i tolerowania tego, tak? Więc gdzie żyjemy w czasach, Apokalipsa o tym mówi w jednym z ostatnich rozdziałów, kto grzeszy, kto postępuje bezbożnie, niech nadal postępuje bezbożnie, ale święty niech dalej się uświęca. Święty niech cały czas się uświęca, dopóki jest na ziemi. Zanim przyjdzie Pan. I Duch Święty dotrzyma słowa, tak? Duch Święty rzeczywiście uświęci Kościół i przygotuje Jezusowi przed Jego przyjściem oblubienicę, która będzie bez skazy. Ale to oznacza się, że będziemy widzieć też w Kościele, tak mówi ogólnie, dwa trendy, o których zapowiada nam Biblia. Z jednej strony mówi o tym, że wzmoże się nieprawość, bo miłość wielu oziębnie. Takie lekkie podejście do łaski, jak to niektórzy nazwali tanią łaską. Bóg mnie zbawił, więc mogę zrobić, co chcę, bo w każdej chwili mogę przyjść do Niego, wyznać i będę zbawiony, tak? Się tak lekko do tego podchodzi. Ale czy Biblia nie mówi z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie? Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. To nie jest tak, że aha, się nie muszę przejmować, bo i tak będę zbawiony, no bo co? Już mogę sobie żyć po swojemu, On mnie zbawił, tak? Nie. Biblia też składa zarazem na nas odpowiedzialność, za nasze życie, w jaki sposób będziemy żyli, czy będziemy się poddawać Bogu, aby Jego Duch mógł wprowadzić w nas w życie, z Duchem Pańskim byśmy mogli wprowadzić w życie Boże prawo w nas. Sami nie jesteśmy tego w stanie uczynić z Nim, tak. Więc będziemy widzieć i myślę, że obserwujemy to, że wszelkiego rodzaju nierządność i bezbożność będzie się coraz bardziej szerzyć. I tak jak mówi Izajasz, że zło będzie nazywane dobrem, a dobro będzie nazywane złem. Mnie zaszokowało ostatnie działania ONZ i wielu ekologów, które prawo do aborcji, każdej aborcji, chcą wprowadzić. Nie udało się to na szczycie ostatnio w ONZ zrobić, bo organizacje prorodzinne na tyle silną opozycję przeciwstawiły, że nie udało się ONZ wprowadzić tego prawa, ale na pewno nie ustaną w swoich dążeniach. Żeby prawo do aborcji uznać za prawo prorodzinne dla zdrowia każdej kobiety. Nie określa się już tego, że to jest coś złego. Nie, to jest dla zdrowia, dla dobra. Ekolodzy zaś mówią, że wręcz trzeba wprowadzić aborcję dla zdrowia planety. Bo za dużo ludzi. Powinno być dużo ludzi mniej. Więc prawo śmierci, prawo zabijania chce się uznać za dobre prawo. Ten świat staje do góry nogami, na głowie, tak? Więc bezbożność będzie się szerzyć i dla ludzi, którzy nie umiłowali prawdy, oni wpadną, jak Biblia mówi, w ostry obłęd. Zatracą zdolność zdrowego rozsądku, co jest dobre, a co jest złe. I zło będą określać dobrem. Ale z drugiej strony w swoim Kościele będzie to, myślę, że w Bożym Kościele, w Bożej oblubienicy, która ukochała Jezusa, coraz bardziej będzie działać duch uświęcenia, że świętość Kościoła będzie tak radykalna, tak wyraźna, że będzie bardzo mocnym świadectwem w tym zepsutym świecie. Że są ludzie, którzy żyją zupełnie inaczej, według zupełnie innych standardów, tak wysokich, że ludzie mówią, no ale no piękny może ideał, ale kto jest według nich w stanie żyć? Ci, w których jest Duch Święty, są w stanie żyć w taki sposób. Skoro Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół i Jego oblubienica będzie bez zmarszczki, bez skazy, to tak będzie. Wiecie, kiedy czytamy tą historię i ona chce coś nam niezwykle istotnego przekazać, jestem o tym przekonany, że Duch Święty w taki sam sposób chce działać z nami, pośród nas. I że jeżeli chcemy też doświadczyć tych rzeczy, które, o których tutaj czytamy, które miały miejsce w Dziejach Apostolskich, to miały one miejsce dlatego, że lud Boży żył w wielkiej bojaźni przed Panem. I było zero tolerancji dla grzechu. Zero. Wyrozumiałość dla ludzkich upadków? Jak najbardziej. Wyrozumiałość dla naszych słabości, bo wszyscy żyjemy, jesteśmy, dopóki na tej ziemi będziemy w jakiś sposób niedoskonali? Jak najbardziej. Ale upadków, czyli wtedy, kiedy każdy może mieć słabość, może upaść i tak dalej. Ale jak Słowo Boże mówi, sprawiedliwy choćby 7 razy upadł, Pan go podniesie, tak? Bo nie da ci spokoju to, co jest od Boga w tobie. Ten Duch Święty będzie cię pociągać, będzie nas pociągać, żebyśmy podnieśli się. Żebyśmy nie leżeli jak głodzy. On nas podniesie, tak? Ale jeżeli ktoś się będzie zapierał, że nie chce, bo ja chcę żyć w tym grzechu, mi z nim dobrze, ja dla niego chcę poświęcić się, no to zginie. Jak to mówi list do Hebrajczyków? Jeszcze jeden może fragment przeczytamy. Z 10 rozdziału. Bo jeszcze tylko chwila. Albo jeszcze może ten. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie ze sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Można się wycofać na własną zgubę. Bóg nigdy nikogo na siłę przy sobie nie zatrzyma. Wbrew człowiekowi, wbrew woli człowieka, wbrew pragnieniom jego serca. Bóg nigdy tego nie zrobi. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Więc chcę, żebyśmy dzisiaj mogli się modlić. Wiecie, bo ja mam takie przeczucie, ono we mnie narasta, że Duch Święty będzie robić z nami różne rzeczy. Nie wiem kiedy, w jakim czasie, co i jak, ale te rzeczy przychodzą na cały Kościół w Polsce i to będziemy tego świadkami. To już się dzieje i to będzie narastać. I będziemy widać, będzie to coraz wyraźniej widać, że będą zbory, czy będą ludzie, którzy będą szli za Panem na całość. Aby Bóg nas całkowicie mógł uświęcić. I będą tacy, którzy nie wytrzymają. Wycofają się. Bo za dużo. Jakby za dużo się od nich będzie wymagać. Jak mi to jedna osoba ostatnio mówiła, nie mogła wytrzymać, to jest niedawno narodzona osoba, nie mogła zdzierżyć długoletniego wierzącego, który zaczął jej tłumaczyć, nie, ty musisz być cielesna. No tak trzeba żyć w cielesności. To się nie da. Bo sam, a ona dobrze wiedziała, że sam żyje w wielu kompromisach. Że sam żyje w wielu kompromisach. Przychodzi czas, żeby z takimi rzeczami, jeśli one są w nas, wiecie, pieśń nad pieśniami mówi tak. Małe liski niszczą winnicę.
Pilnuj tego.
Małe liski, małe grzeszki potrafią zniszczyć winnicę. Nie wcale koniecznie te wielkie grzechy, wielkie upadki, zdrady małżeńskie i inne, chociaż ich też jest coraz więcej, niestety, pośród wierzących ludzi. I jak ludzie się potrafią zapierać. Rozmawiam ostatnio z pewną kobietą, która potrzebuje pomocy wierzącą. Akurat tak się zetknęło, że z nią rozmawiam. Jej mąż, niewierzący, z jej najlepszą przyjaciółką, chrześcijanką, zostawili ją. A jeszcze, żeby było fajniej, pastor, do którego uciekli, umywa rączki, bo ma nowych członków zboża. Takie sytuacje mogą być. Ale Bóg jest święty i będzie w nas dążyć do uświęcenia. I Duch Święty rozprawi się z wszelką bezbożnością. Tak? To jest wyzwanie, żeby też pozwolić Duchowi Świętemu prowadzić się w taki sposób. Panie, oczyś mnie z czegokolwiek tylko chcesz. Może będę trochę wierzgał, ale się poddam. Ty wiesz, że ja jestem cały Twój. Czy może w pewnym momencie wycofam się, bo za dużo chcesz, Panie. Ja chcę być wierzącym, który pójdzie do nieba, ale chcę żyć po swojemu. Nie chcę być wcale Twoim uczniem, iść Twoją drogą. Mam swój pomysł na życie i swoją drogę. A zbawienie mi jest tylko potrzebne do tego, że no bo nie chcę iść do piekła. To nie o to przecież chodzi, tak? Nie o to chodzi w chrześcijaństwie. On oddał całe swoje życie za nas, żebyśmy my już nie żyli więcej dla samych siebie, ale całkowicie dla Niego. Aby i w naszych ustach mogło być to wyznanie: Panie, ja jestem cały Twój. Nie w 90%, ale cały Twój. Żeby w naszych ustach mogło być wyznanie Piotrowe, który pewnego dnia, kiedy Jezus mówił zbyt twarde słowa i wielu uczniów przestało od tego momentu za Jezusem chodzić. O, bo Ty zbyt wiele od nas żądasz. To już jest za dużo. I niewielu zostało przy Jezusie. I wtedy Jezus zapytał się ich uczniów, tych pozostałych, czy i wy chcecie odejść? I tylko jeden Piotr. Jeden Piotr, który powiedział: Panie, ale dokąd my pójdziemy? Tylko Ty masz słowa żywota. Tylko Ty masz słowa żywota. My nie mamy dokąd wracać. Spaliliśmy wszystkie mosty ze sobą. Tylko w Twoją stronę możemy biec. Tylko za Tobą. I tego nam życzę, żeby dzisiaj to takie wyznanie znalazło się w naszych ustach i w naszych sercach. Że my też wiemy jako Kościół Boży, że my tylko za Słowem Jezusa chcemy iść. I że chcemy poddać się jako zbór temu Bożemu procesowi, kiedy będzie chciał w nas działać i będzie chciał nas jeszcze bardziej uświęcić, po to, żeby mogły się stać te inne rzeczy, które wydarzyły się tam. Które chciałbym zobaczyć, żeby wydarzyły się tutaj. Czy nie byłoby cudownie dla chwały Jezusa, że wasze cienie będą uzdrawiać ludzi? Że tylko przejdziesz, a ludzie będą uzdrawiani? Czy nie byłoby cudownie, żeby tłumy waliły do kościoła ze względu na to, że widzą świętość, który jest świat, za którą tak naprawdę wielu ludzi tęskni, że można tak pięknie żyć, tak czysto? Panie, przychodzimy do Ciebie, abyś nas działał pośród nas. Potrzebujemy Twojej łaski, Twojego uświęcenia, bez Ciebie ani rusz. Dlatego, Duchu Święty, jesteśmy zdani na Ciebie. I dziękujemy Ci za Twoje słowo, że Ty dla nas gotowy jesteś tak wiele zrobić. Bo wiesz, że nie ma innej drogi. I potrzebujemy być oczyszczeni, żeby stać przed świętym i nie zginąć. A dziękuję Ci, że Ty jesteś tak cierpliwy dla nas i ratujesz nas z naszych grzechów. Dziękuję Ci za Twoje dzieło dotychczas, do tej pory, że Ty nas oczyszczasz w taki sposób i uświęciłeś nas w Chrystusie Jezusie. Dziękuję Ci za ten proces, w którym jesteśmy i który, Panie, chce dalej wchodzić, abyś to mógł zrobić z nami. Bo idą dni i są coraz bliżej. I Panie, broń nas od tego, żebyśmy byli z dala od Twojego działania, od rzeki Ducha Świętego, od Twojego wiania. Żebyśmy gdzieś stali z boku, nie chcąc dopuścić do tego, żebyś Ty przewiał nasze życie i może zrobił w nim swój porządek i zabrał nam te rzeczy, które są na może jeszcze miłe, a które są złe i które chcesz wyrzucić z naszego życia. Pozbawić nas, pozabijać te małe listki, które być może niszczą nasze życie i sprawiają, że jako Kościół nie jesteśmy w tym miejscu, w którym Ty chcesz nas mieć. Boże, dziękuję Ci za Jezusa krew, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Ale warunek jest jeden, żeby to mogło się dziać. Chodzenie w światłości. Nie ukrywanie się, nie chowanie, tak jak Ananiasz i Safira, że coś chcieli zakryć, coś chcieli w ciemności ukryć. Ale Ty, Panie, nie pozwoliłeś na to. W Twoim świetle nie ma nic, co mogłoby zostać zakryte i schowane. Twoje słowo przenika zamysły serca i przeniknęło ich zamysły. Broń nas, Boże, od takich postaw, żebyśmy mieli dać ktokolwiek z nas pozwolić się omotać diabłu i iść i poddać się pod prowadzenie diabła. Wierzę, Panie, tak jak mówi Twoje słowo, że my nie jesteśmy z tych, którzy giną, którzy się cofają, bo wiele przeszliśmy i wytrwaliśmy, ale że jesteśmy z tych, którzy dalej chcą wierzyć, jeszcze bardziej wierzyć i wzrastać wierze, aby zachować nasze dusze i przy okazji jeszcze wielu ocalić i zbawić, bo wielu masz w tym mieście, który chcesz doprowadzić do tronu Jezusa, do łaski Ewangelii, która jest w Chrystusie. Panie, błagamy Cię, abyś Ty dotknął się tych ludzi poprzez nas, Twoim świętym Kościołem, żeby ta światłość, która z nas będzie bić, przyciągała ludzi nawet przez te mury, że będą widzieć, że tu jest coś innego, że jest taka jakość życia, taka świętość, która bije po oczach i po sercach. I która przyciąga ludzi do Jezusa, tak jak tamtych. Źli bali się przyjść do kościoła, ale ci, którzy potrzebowali zbawienia, walili drzwiami i oknami. I Panie, daj nam doczekać takich chwil tutaj, że tutaj również zobaczymy. Zobaczymy ludzi, którzy walą, bo pragną krzyża Jezusa i pragną Twojego miłosierdzia i Twojej łaski, żeby ich ocaliła. Święty Boże, dziękujemy Ci. Bądź Ty wywyższony. Bądź Ty uwielbiony w Twojej chwale i Twojej całej łasce. Dziękuję Ci, że Ty, chociaż być może wielu nas przekreśliło, to nie Ty, Ty nie zaprzestałeś swojej pracy w nas i wierzę, że dalej nie zaprzestaniesz, ale uczynisz to, co chcesz. Jesteśmy Twoi, rób co z nami, co chcesz. Tobie chwała za to, Panie. Amen.